Pozwólmy Bożemu Duchowi, żeby w tym miesiącu razem z naszymi dziećmi rozważaliśmy nad tym jednym słowem, które ma niesamowitą cenę. Żyć w sferze błogosławieństwa Bożego. Być pod tymi Bożymi skrzydłami. Co prawda w tym naszym cywilnym życiu to słowo błogosławieństwo już tak często nie słyszymy i widzicie sami, że te nowsze przekłady używają już innego słowa. Wspominam, jak dzieci trudno i długo uczyły się, żeby same wypowiedziały to słowo w języku polskim błogosławieństwo, żeby to nie było głogosławieństwo albo jakoś inaczej błogosławieństwo. I dzisiaj raczej słyszymy to słowo szczęśliwy albo blażeny. Jeżeli ktoś powie, żyje se mi blaze, tak już nie ma nic lepszego. A w zeszłym tygodniu, jeżeli wspominacie, to właśnie przypominałem człowieka, któremu Pan Bóg obiecał wielkie błogosławieństwo. I jeden z tych trzech wierszy, które tutaj cytowałem, brzmią: i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będę. I będę w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Pokazywałem to zdjęcie podarunków, gdzie te opakowania były takie piękne, ale właśnie skrywały to, co tam było wewnątrz. Nie zależy na opakowaniu, ale zależy o tym, co jest w środku. Może wspominacie na to, jak stanęli synowie Isajego przed Samuelem. Co przypomniał Bóg Samuelowi? Nie patrz na to, co masz przed oczyma, dlatego że Bóg patrzy do serca. I Samuel musiał bardzo szybko się przeorientować, aby nie patrzył się na to opakowanie tych młodych, silnych, dorosłych mężczyzn, ale żeby się patrzył, co Bóg widzi w ich sercach. I Samuel rozpoznaje, że ktoś brakuje. I ojciec musiał przyprowadzić tego ostatniego, tego Dawida, który był z nich najmłodszy, który może to opakowanie nie miał takie doskonałe, był pasterzem, mógł mieć brudne, śmierdzące od owiec ubranie, ale jego serce to było to, które Bóg chciał pobłogosławić. Apostoł Paweł rozpoznał podobną rzecz, właśnie tą, w której jakby się Bóg kochał. Nie to, co na zewnątrz, ale to, co jest w środku. I w liście do Koryntian, zaraz na początku tego listu pisze, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. I możemy powiedzieć, że takie błogosławieństwo otrzymał nasz zbór. Ci prości ludzie, ci skromni ludzie, ale otworzyli swoje serca. I Bóg napełnił te serca tą wielką wartością, którą później mogli się dzielić z drugimi ludźmi. Mogli się modlić z tymi, którzy mieli życie w ruinach i rozpoczynali nowe życie. Życie pod Bożym błogosławieństwem. Kiedy patrzycie na ten wiersz, na ten trzeci wiersz 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, czy zauważyliście tam, że w tym tekście Bóg zapowiedział pewne powiązanie pokoleniowe? Będę błogosławił błogosławiącym. Będę błogosławił błogosławiącym. Przypomina mi to tą modlitwę pańską, w której się modlimy: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczę wam, bo i wy odpuszczacie. Pobłogosławię wam, bo i wy błogosławicie. Co to znaczy? Uszczęśliwię was, bo i wy życzycie drugim. Ze serca życzycie drugim dużo szczęścia, dużo powodzenia. Radujecie się z tego, kiedy drugim się powodzi. Dlatego i ja was uszczęśliwię. To było właściwie ta tajemnica tego, że ludzie, którzy poznali Boga, którzy otworzyli się na Niego, widząc swoich bliskich, jak trudno im żyje się bez Boga, powiedzieli, dlaczego ty byś nie miał żyć tak jak ja, jeżeli Bóg mnie zmienił, dlaczego by nie mógł zmienić i ciebie? Tym głównym nośnikiem błogosławieństwa, jak i przekleństwa są nasze słowa. Nasze słowa, które są wypowiedziane albo które są gdzieś napisane. Słowa mają moc. Jakub ostrzega wierzących we swoim liście przed niebezpieczeństwem języka, nad którym człowiek tak często nie panuje. Ten mały członek może wyrządzić wielkie szkody. Tak pisze Jakub. Jeżeli on nie błogosławi, a jeżeli czyni coś, co nie życzy temu drugiemu. Tego rozpoznał, to już rozpoznał Salomon i w przypowieściach w 12 rozdziale, w 18 wierszu pisze, kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców ten leczy. Możesz błogosławić, a możesz ranić. I tak chciałbym razem z wami dzisiaj zastanowić się nad jednym tekstem z listu do Rzymian z 10 rozdziału, który może być dla nas taką zachętą, czymś, co dla mnie jest wielkim błogosławieństwem. Tam jest napisane, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Wiara i wyznanie. Te dwa słowa w tym odcinku mają decydującą rolę. Wyznanie i wiara. Długi czas byłem przekonany, że to jest właśnie ten tekst, który zaprasza nas do Jezusa, który daje nam właśnie ten jakiś przedpis, nawód, w jaki sposób mogę przyjąć Jezusa do swojego życia. Jeżeli wyznam, że Jezus jest moim Panem, jeżeli uwierzę to w swoim sercu, że On mnie usprawiedliwił, to jestem Jego własnością. I myślę, że tak jest. I myślę, że jeżeli spotkacie jakiegoś człowieka, który chciałby być Bożą własnością, a nie wie, jak to ma zrobić, zapamiętajcie sobie ten tekst, przeczytajcie mu go i możecie go prowadzić w modlitwie, aby właśnie w ten sposób wyznał nad swoim życiem Jezusa jako swojego Pana. Aby to był ten właściwy i zdrowy, biblijny początek jego duchowego życia. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że ten wiersz mówi nie tylko o tym, ale że jest tam coś, co jest jeszcze coś głębszego. I to jest właśnie to piękne w tym Bożym Słowie, że nigdy nie dostaniemy się na dno tej studni wody żywej, ale że zawsze jeszcze coś tam możemy znaleźć. Ale zanim wam powiem, co tam znalazłem w tym tekście, chciałbym zrobić takie to tło, historyczne tło, dlatego że w Bożym Słowie mamy większą część Biblii Starego Testamentu, gdzie są te kulisy, które naświetlają nam na Boga, na Jezusa, na Jego charakter. I tak samo chciałbym dzisiaj zaprosić was do takiego tekstu, który może jeszcze wielu z was nie czytało albo już zapomnieliście, że tam jest, a jednak z niego możemy wziąć pewne bogactwo, które pomoże nam tak zapamiętać sobie i tą prawdę nowotestamentową zawartą w tym liście do Rzymian. I czytam z drugiej Księgi Królewskiej, z 4 rozdziału od 38 wiersza. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończem, a przyszedłszy wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży. I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Ciekawy tekst. Przecież szło o życie. Używając tego określenia, które Janek tutaj dzisiaj kilka razy powtórzył, przenieśmy się więc do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Ziemię obiecaną Abrahamowi, w której obiecał mu, że będzie mu błogosławił, że będzie to błogosławiona ziemia. A ten odcinek, który teraz czytaliśmy, jest informacją, która mówi nam o tym, że w tym kraju był głód. Kiedy sobie dałem do tego wyszukiwacza słowo głód, to przeraziłem się, że w Starym Testamencie o głodzie w ziemi obiecanej jest napisane co najmniej 50 razy. Co najmniej 50 razy niebezpieczeństwo, problem głodu. Ezechiel wielokrotnie mówi: wasze życie spowodowało, że macie albo że będziecie mieli głód. Jeśli zgrzeszy ziemia przeciwko mnie, ześlę głód, cytuje Ezechiel Boga. Bóg wybrał tą ziemię obiecaną bardzo urodzajną. Nawet tych 10 szpiegów, kiedy wrócili, szpiegów, którzy byli przekonani, że z powodu tych olbrzymów nie możemy tam zrobić ani jednego kroku, to musieli zgodzić się z tym, że ta ziemia rzeczywiście była pełna mleka i miodu. Była urodzajna. Ale ciekawe jest, że Bóg tą urodzajną ziemię wybrał w takim środowisku, gdzie deszcz padał 2 razy w roku. Gdzie bardzo zależało na tym, czy będzie rosa, albo jej nie będzie. Pan Bóg chciał ten swój lud mieć całkowicie uzależniony na sobie. Chciał, żeby oni nie byli niezawisli, niezależni, ale chciał, aby we wszystkim byli zależni na Bogu. Aby ten rolniczy kraj, który był tak bardzo zależny na tym, czy przyjdzie ta wilgoć, aby plony mogły rosnąć, aby to było związane właśnie z tą bliską społecznością z Bogiem. Bóg im obiecał, że będzie ten deszcz wiosenny i jesienny. Bóg im posyłał taką rosę, która zwilżała co noc te wszystkie rośliny. Ale przyszedł taki czas Achaba, kiedy Eliasz stanął przed królem i powiedział: nie będzie ani rosu, ani rosy, ani deszczu. I trwało to 3 lata. Podobnie Jan w 15 rozdziale cytuje słowa Pana Jezusa. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Czyli nie tylko naród izraelski był formowany w ten sposób, aby był całkiem zależny na Bogu, ale i Kościół Chrystusowy, ale i ty i ja, bracie, siostro, jesteśmy tak bardzo zależni na Bogu, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Wiele rzeczy możemy czynić, ale żeby to było zapieczętowane Bożym błogosławieństwem, żeby to nie było tylko nasz pot i nasz wysiłek, ale żeby to było Boże błogosławieństwo, jesteśmy zależni na Nim. Tak znalazłem jeden taki ciekawy wiersz, który jest pozytywny i brzmi on: oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słowa Pana. Tak sobie powiedziałem: Panie, oby taki czas nadszedł. Oby nadszedł taki czas, żeby ludzie nie chcieli tylko zaspokoić swoje żołądki, ale pragnęli po Bożym Słowie. Ale kiedy czytałem dalej, to Amos mówi, ale nie znajdą go. Dlatego, że te dobre czasy przemarnowali. Ten głód spowodował, że Elizeusz wraca do Gilgal. Co go tam ciągnęło? Była tam prorocza szkoła, byli tam uczniowie proroccy, którzy uczyli się u nóg tego wyśmienitego nauczyciela, który karmił ich tym duchowym pokarmem, który odkrywał im te prawdy Boże, które miały być błogosławieństwem dla nich, dla ich późniejszej służby. Ale ten prorok Elizeusz stał nogami na ziemi i wiedział, że ci uczniowie proroccy też potrzebują i jeść. A więc organizuje tam ten syty obiad, żeby byli wszyscy nakarmieni. Ale okazuje się, że te dzikie ogórki były niebezpiecznym pokarmem. Ten sługa Gehazi jest takim obrazem tych, co swoją służbą, swoją aktywnością nie przynoszą życie, nie zwiastują Jezusa, ale przynoszą zamęt, niepokój, przynoszą fałszywe wieści. Mogą mieć wielką ludzką mądrość, ale nie ma tam tego duchowego namaszczenia. I to jest zawsze tragedią w Kościele, kiedy są tacy słudzy, którzy nie przynoszą życia, ale rozdzielenie, którzy przynoszą coś, co nie buduje, ale psuje. Możemy przygotować interesujące programy, ale zawsze musimy sobie postawić to pytanie, co tym karmimy? Karmimy uczucia człowieka? Karmimy ludzką duszę? Albo jest to ten duchowy pokarm, który przynosi życie, który daje to Boże błogosławieństwo, które potrafi zmienić człowieka. Już kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to wiele ludzi zauważyło i mówiło: On naucza jako moc mający, nie jako uczeni pisma. Naucza jako moc mający. To, co mi bardzo się podoba na tym, jest to, że nie Elizeusz, ale ci młodzi uczniowie proroccy zauważyli, że z tym pokarmem jest coś niewłaściwego. Oni wołają: Mężu Boży, tu coś nie jest w porządku. Myślę, że tak zawsze było i tak by miało być, że właśnie młodzi ludzie są ci, którzy pierwsi zauważą, że spoza kazalnicy Młoci się wymłocone kózka. Młoci się coś, co już nie ma ziarna. Mówi się pobożne słowa, ale nie mają duchowego życia. I bardzo zależy, w jaki sposób się zareaguje. Czy zareaguje się tak, że to mi jest obojętne, mnie to nie interesuje. Albo czy będą tacy, którzy będą mówili, chcemy coś innego. Chcemy coś, co nas będzie budowało. Pan Jezus wybrał koło siebie uczni, którzy byli młodzi, którzy nie mieli wykształcenia, ale których przygotowywał Jezus właśnie do tego, aby nieśli te kłosy pełne ziarna i mogli karmić ludzi tym, co przynosiło życie. Nie wiedzieli, w jaki sposób to zmienić. Wiedział Elizeusz, wiedział ten duchowy patriarcha, ten duchowy ich ojciec, wiedział, co trzeba zmienić, aby ten pokarm nie był niebezpieczny. Wziął mąkę. Tak jak kiedyś, kiedy przyszedł do Jerycha i dowiedział się, że woda, że w Jerychu bardzo dobrze się żyje, ale woda jest zła. Spowoduje, że owoce, drzewa nie owocują, że matki nie rodzą dzieci. Woda jest zła. I co wtedy powiedział Eliasz? Dajcie mi wody. Dajcie mi soli. I wrzucił do źródła sól. Teraz Elizeusz bierze mąkę i wsypuje do tego pokarmu mąkę. Mąkę jako obraz Bożego Słowa. Mąka jest obrazem Bożego Słowa, która zmienia całkiem ten pokarm i już nikt nie będzie musiał umrzeć, ale wszyscy mogą się spokojnie nasycić. Słowa Jezusa skierowane do ciebie ochronią cię w życiu. Dadzą ci ten właściwy smak. Zasycą cię, abyś nie był głodny. I to jest nasza odpowiedzialność, bracia i siostry. My daleko więcej wiemy, aniżeli ci uczniowie proroccy. Wiemy, że Jezus jest tą mąką, że Jezus jest tym słowem. Nie wystarczy żyć tylko w zgorzknieniu, żyć tylko we frustracji, że nie mam tego, co potrzebuję. On przynosi nam słowo, które daje nam życie. Psalmista mówi, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I chciałbym teraz wrócić do tego tekstu z listu do Rzymian, gdzie to słowo wyznanie, mówiłem, że jest takie ważne. Jeszcze raz go powtórzę, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, będziesz zbawiony. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. Doczytałem się, że właśnie w tym greckim oryginalnym tekście to słowo wyznanie można też przetłumaczyć, jeżeli będziesz mówił to samo. Jeżeli powiesz coś, co już było powiedziane. Jeżeli powiesz Boże Słowo, to jest to wyznanie. Wypowiadać swoimi ustami coś, co już przede mną było powiedziane przez Boga. To ma tą wielką wagę. Jeżeli byśmy się popatrzyli do listu do Żydów, zaraz w trzecim rozdziale, zaraz pierwszy wiersz, zachęca nas, przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, na posłańca i arcykapłana naszego wyznania. On jest tym arcykapłanem naszego wyznania, który przymawia się za nami przed Ojcem Niebieskim. I my się modlimy. I Pan Jezus bierze te modlitwy, przynosi ich przed Ojca. My tutaj coś wyznajemy, Ale nie wszystkie rzeczy mogą iść do nieba. To sobie właśnie uświadomiłem. Wielokrotnie chcemy przekonać Pana Jezusa o swojej woli. Wielokrotnie chcemy Mu wytłumaczyć swoją sytuację i chcemy Mu podpowiedzieć, co by miał zrobić. Ale wiele z tej modlitwy Pan Jezus nie może wziąć. Nie może ją zanieść przed Boga. Ale jeżeli ja w swojej modlitwie będę się modlił, Panie, odnów moje życie. Odnów tak, jak Ty odnawiasz orła młodość swoją. Żebym się mógł, nie musiał stać na jednym miejscu, ale żebym mógł się posuwać dalej. Ty widzisz, jak jestem zmęczony, ale chciałbym, byś odnowił moje życie jak orła młodość swoją. I Jezus bierze tą modlitwę i niesie ją do Ojca, aby powiedzieć: Ojcze, ten Józek tam z tego grudku prosi Ciebie o duchową odnowę, o to, żeby nie stagnował w swoim życiu. Bóg zna Boże Słowo. Jezus zna Boże Słowo i wie, że to jest to wyznanie, które ma wartość życia. I może się wracać ta odpowiedź, która przynosi nam błogosławieństwo. To właściwe wyznanie prowadzi nas do zbawienia, to znaczy poratowanie od czegoś, abyśmy mogli mieć tą żywą społeczność z Bogiem. Czasami nie wiemy, w jaki sposób mamy się modlić, co Mu mamy powiedzieć. Takie mam doświadczenie, że w takich chwilach otwieram Boże Słowo, otwieram psalm i w pierwszej czy w drugiej osobie przywłaszczam go sobie do siebie i z otwartymi oczami modlę się, aby cytować właśnie te prawdy, które tam możemy znaleźć. Spróbujmy taką modlitwę teraz tak sobie przyjąć do siebie. Modlitwę Dawida, kiedy uciekał przed Abszalomem, kiedy nie wiedział, jeżeli przeżyje, albo jest to jego koniec. Kiedy nawet nie wiedział, czy Bóg stanie po stronie Dawida albo po stronie młodego Absaloma. I modli się Dawid: Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga. I potem jest to słówko Sela. To jest taka duża przerwa. Bo ani Dawid tego nie wiedział, czy będzie wyratowany albo nie. Ale rano, kiedy wstaje, to proklamuje, to mówi: ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Dawid w ten sposób właśnie odkrył tą tajemnicę tego, że ta proklamacja, to kiedy on kojarzy się z tym, co znał z tych ksiąg mojżeszowych, co znał z tego, co mu powiedział jego ojciec o żywym Bogu, on mówi tutaj: Ty jesteś tarczą moją, chwałą moją. Jeżeli w tych może najtrudniejszych chwilach swojego życia, kiedy nie wiesz, jak się to skończy, ta twoja sytuacja, kiedy nie wiesz, co będzie z twoimi dziećmi, z twoimi wnukami, ty możesz znowu i znowu, każde rano mówić: Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, Ty podnosisz głowę moją, Ty będziesz ochrońcą mojej rodziny, Ty będziesz ochrońcą moich dzieci. I tak jesteśmy właśnie zaproszeni do tego, aby i dzisiaj, jeżeli tego już może dawno nie czyniłeś, aby bardzo krótkim sposobem, ale sposobem, który będzie tym wyznaniem, które Jezus arcykapłan może wziąć przed tron swojego Ojca. z adresem, twoim adresem, żeby dostałeś odpowiedź, żebyś mógł być tym, który jest błogosławiony, który, nad którym będzie złamane wszelkie przekleństwo, wszelkie niepowodzenie. Ile to narodów dzisiaj żyje jakby w takim cieniu, z którego przez wiele lat nie mogą się dostać. A znowu inne narody są, które jakoby stale na nich świeciło słonko. Podobnie i te rodziny, które znasz, które obserwujesz, mówisz sobie, dlaczego w tej rodzinie słonko nie zapada, a w tej rodzinie jeszcze nie zaświeciło. Dużo niepowodzenia. Tajemnica tych niewidzialnych sił błogosławieństwa i przekleństwa. A Pan nam obiecał, że nam chce błogosławić na podstawie wyznania, na podstawie tego, że chwycimy się tej zdrowej mąki, tego słowa Pana Jezusa. Błogosławieństwo to nie jest tylko coś pasywnego. Błogosławieństwo to jest coś, do czego my zaangażujemy się, my wstępujemy. I chciałbym was zaprosić teraz, abyśmy w swoich modlitwach, w swoich krótkich modlitwach, modlitwach, które będą mieć ziarno, nie tylko kłos, powiedzieli jedno zdanie, powiedzieli dwa zdania swojemu niebieskiemu Ojcu. Coś, co czujesz, że jest ważne dla twojego życia. Coś, co pamiętasz z Bożego Słowa. Coś, co przemawia do ciebie. Niezależnie, czy to jest z jakiegoś psalmu, czy z Ewangelii, ale powiedz to. Dlatego, że ustami dzieje się wyznanie. Ustami dzieje się wyznanie. Wyznaj. Nie niechaj się okłamać diabłem. Nie milcz, bo będzie wysychać twoje duchowe życie. Powiedz mu coś w tym zgromadzeniu, aby Jezus mógł wyznać ciebie przed swoim Ojcem Niebieskim. Powstańmy i chciejmy uczynić taką chwilę tej jedności, tej chwały, do której na początku byliśmy zaproszeni, aby oddać Panu chwałę tym, że będziemy proklamować prawdę biblijną w swoich modlitwach.